Jak zrobić kawę kuloodporną? Kawa może być dowolna, twoja ulubiona. Trzeba do kawy zaparzonej dodać łyżeczkę czegoś, co u mnie na sklepie nazywa się energia do kawy. To jest masło sklarowane i olej kokosowy i jeszcze parę dodatków. Jak to działa? Zapewnia mózgowi kalorie. I można pościć przez cały dzień, nie czuje się głodu. Jak ktoś ma kłopoty z tym, że się obżera rano pączkami, żeby się obudzić, kawa z pączkiem albo z croissantem, to niech przejdzie na kawę kuloodporną. Energia do kawy jest u mnie na sklepie i więcej szczegółów tam. cejrowski.com/sklep. Zdrowe! Bo jeszcze mam wycenę ludzi, wartości ludzi w Unii Europejskiej, to ciekawe.
Dobrze.
Stale się wycenia ludzi. Otóż jak są społeczne systemy ochrony zdrowia, to się tak nazywa, czyli Państwowa Służba Zdrowia zamiast prywatnej, to się na poziomie państwa wycenia ludzi. Czy ktoś się nadaje do utylizacji, zwanej eutanazją, czy do utrzymania życia. I co chwila jest zmieniane są parametry, jak już przestąpiło się ten próg, że można człowieka zutylizować, zabić go w szpitalu. Tam poprzez, można zabić poprzez zaniechanie. To jest ten sam paragraf, co o zaniechaniu pomocy w czasie wypadku drogowego. Jak jedziemy i zobaczymy, że ktoś się rozwalił samochodem i miniemy kogoś takiego, nie zatrzymamy się, żeby udzielić pomocy, to odpowiadamy za zaniechanie karalne, jeżeli zmarł w wypadku takim, że nie udzieliliśmy mu pomocy żadnej. No to możemy tak jak za zabójstwo pójść, siedzieć za kratki, są takie paragrafy. No a w szpitalu można odpiąć urządzenie, zgasić z prądu i tak dalej i on wtedy umrze. Poprzez zaniechanie pomocy, bo się nie opłaca ta pomoc w Państwowej Służbie Zdrowia. Jest policzone, że ze względu na innych obywateli chorych na zwyczajną grypę, którymi się lekarze mają zajmować, nie będziemy $1 000 000 dziennie wydawali na utrzymywanie tego gościa, który naszym zdaniem to już warzywo jest. No więc jak masz służbę zdrowia państwową, to państwo się zajmuje czymś takim, jak utylizacja ludzi. Wyceniono, wycenia się ludzi, ile jest warte utrzymanie obywatela przy życiu w szpitalu państwowym, a ile już nie jest warte i trzeba go zutylizować. Ale wyceniono też normalnych, żywych ludzi. Otóż to mnie, bardzo mnie to rozbawiło w gruncie rzeczy. Andrzej Sadoś chyba, nie znam człowieka dokładnie, wskazał, że w Polsce 1 000 000 uchodźców z Ukrainy jest objętych ochroną międzynarodową. I w Unii Europejskiej widzą taką ochronę międzynarodową jako kategorię ważną dla nich. I przekazano nam w związku z tym po 200 000 000 euro. Podkreślił, że na jednego uchodźcę z Ukrainy Komisja Europejska przeznaczyła zatem, jak się podzieli jedno przez drugie, 200 euro. Na jednego białego człowieka z Ukrainy. A jednocześnie w planach Unii Europejskiej jest obciążanie na przykład Polski i innych państw, które nie będą chciały przyjmować nielegalnych migrantów z Afryki w ramach mechanizmu przymusowej relokacji. Czyli nielegalni przestępcy łamią prawo Unii Europejskiej, przybywając nielegalnie i potem jest przymusowa wewnętrzna relokacja. Z Włoch czy z Francji mają być przywożeni do innych miejsc, do których oni nie chcieli nielegalnie wkroczyć, bo jak on jest z Afryki, to on chce być w Grecji, w Hiszpanii, we Francji, a nie w zimnej Polsce, gdzie śniegu mu napada na głowę. No i teraz kara za jednego nieprzyjętego w ramach przymusowej relokacji to 22 tysiące euro. W tej samej Unii Europejskiej, w dwie tabelki. Na Ukraińca 200 euro, a kara za nieprzyjęcie murzyna z Afryki 22 tysiące euro. No to jak podzielimy jedno przez drugie, mam tu kalkulator, wychodzi, że murzyn w ramach Unii Europejskiej jest 110 razy więcej wart niż biały Ukrainiec. I proszę gdzieś zarzucić mi braki w logicznym myśleniu. Jeżeli ktoś z Unii słucha, z Gazety Wyborczej, wiem, że nas słuchają, to zwolennicy Unii, obsesyjni, niech mi powiedzą, gdzie jest błąd w moim myśleniu.
Błąd jest w tym, że przeliczasz.
No ale oni też przeliczają, to im wolno liczyć?
Nie, to jest prawda, że jak usłyszałem, że 20 tysięcy euro trzeba...
22 tysiące euro.
Czy 22 tysiące euro trzeba zapłacić za jednego uciekiniera z krajów. Zresztą takich krajów, w których się żyć nie da bardzo często. Trzeba będzie zapłacić 22 tysiące euro. To pomyślałem sobie, że jak daleko można pójść w absurdzie, jak daleko można pójść w inżynierii takiej, którą chce się zastosować wobec wszystkich państw w Europie. To jest
ale
prawda,
dla twojego ale dobra, Krzysztofie, ale, i dla dobra twoich dzieci i Jana Lisy.
Ja bym tego nie przeliczał, bo to jest, bo w ogóle takie obliczenia uważam za chyba za niestosowne, żeby ten bar, tyle. To jest tylko dowcipne przeliczenie, ale nie nadaje się jako taki
komentarz. Ale skąd
komentarz.
Unia Europejska wzięła te kwoty? Bo to jest ich przeliczenie, to jest ich kwota. Oni wyliczyli 22 tysiące euro za murzyna z Afryki.
Z jednej strony jest ktoś skąpy, a z drugiej strony jest ktoś pazerny. I to jest takie przeliczenie skąpego i pazernego, te dwie cechy...
Ale pazerny jest skąpy.
No pazerny jest skąpy, te dwie cechy często są
w parze. To jest jedna osoba.
Tak, to są, bo one w parze są. Jesteś skąpy, bo nie lubisz wydawać, a jesteś pazerny, bo lubisz brać po prostu. No i tak to wygląda. Zresztą ten problem relokacji rzeczywiście wydawało mi się, że już jest problemem zamkniętym i martwym, bo to miały powstawać rozmaite, bo to nie chodzi o przyjmowanie uchodźców, tylko chodzi o obowiązek i zmuszenie człowieka, który przyjeżdża do Europy, żeby zamieszkał w kraju wskazanym i do tego w miejscu wskazanym i do tego, żeby być może z tego miejsca nie mógł wychodzić nigdzie indziej, żeby powstawały...
Ale mnie to nie przeszkadza, bo wszyscy, którzy złamali prawo, powinni siedzieć w więzieniach, czyli powinni siedzieć w miejscu, którego nie chcą i nie mogli go opuszczać. Oni złamali prawo i ale... za to prawo jest więzienie.
Tak, ale jak powiem ci, że jak teraz czytam o tym, co się dzieje w niektórych państwach, jakie jest życie na Bliskim Wschodzie, albo jakie jest życie gdzieś w centralnej Afryce, no, to sobie myślę, że też bym stamtąd uciekł.
Ja ich rozumiem.
Bardzo bym chciał zamieszkać.
Natomiast to nie jest nasza wina. To nie jest nasza wina, że oni mają takie życie w swoich krajach.
Ale to niekoniecznie...
Absolutnie za to nie odpowiadamy. W związku z tym mamy prawo umyć rączki.
No, znaczy my może nie odpowiadamy, Wojciech Cejrowski, Krzysztof Skowroński, ale gdzieś w historii pewną odpowiedzialność za to, co się dzieje i w Europie, i poza Europą, i z bogactwem, no to jednak jedno z drugim ma często coś istotnego wspólnego.
No ale to teraz Turków mamy obciążać zbrodniami Sulejmana, który całe Morze Śródziemne opanował i był ogromnym handlarzem niewolników, cała Turcja, czy tam jak to się wtedy nazywało. Handlowali niewolnikami, łapali również na polskich ziemiach, jak wojny z Turkami mieliśmy, to łapali dziewczyny do haremów, ale na handel też. Chodziło o produkowanie kolejnych niewolników, to teraz co mamy sięgać? Jak daleko wstecz historię w ramach tej odpowiedzialności? Moim zdaniem sięgać wstecz historię możemy tak daleko, dopóki żyją ludzie, w takim roztropnym cyklu, że jeszcze wnuki pamiętają coś, bo dziadek im opowiadał. Drugą wojnę światową należą się odszkodowania Polsce, bo są wnuki ofiar. Są wnuki ofiar również tych finansowych, że ktoś kamienicę miał rozwaloną przez Niemców w Warszawie po powstaniu warszawskim, wyburzenia zabytków polskich. Żyją wnuki, żyją spadkobiercy, którzy mogliby w tej kamienicy dzisiaj mieszkać, a nie mogą mieszkać. No to w takim okresie roztropnie jest żądać pieniędzy naprawienia szkód. Czyli... Natomiast za Sulejmana, to ja już bym tych Turków współczesnych, no pamiętamy o tym, jakiego Sulejmana sobie urodzili, że całe Morze Śródziemne było pod jego panowaniem dookoła, piratów miał swoich i Amerykanie musieli tutaj przyjechać na początku swojego państwa i się rozprawiać z nim. Były jakieś wojny w Tunezji chyba. No. Gdzie sobie radzili z tym piractwem, które było na Morzu Śródziemnym. To jeszcze wtedy możemy tam się u Sulejmana dopominać różnych rzeczy. Natomiast teraz my mamy odpowiadać za to, że Brytyjczycy koleje zrobili w Kenii i w związku z tym, że tam tych Kenijczykom na siłę zrobili koleje i na siłę szpitale pobudowali. W koncepcji w Kenii szpitala nie było, zanim Brytyjczycy nie przejęli władzy nad Kenią. To mamy teraz za to odpowiadać dzisiaj my w ramach Unii Europejskiej, tak?
Nie, nie, nie mówię, że my mamy odpowiadać. Powiedziałem, że mnie to zdziwiło, te 20 tysięcy euro i ten sposób traktowania, ale jednocześnie powiedziałem, że tam, gdzie życie jest beznadziejne, ciężkie, biedne, gdzie nie ma chleba i nie można zapewnić codzienności swoim dzieciom, no z takich miejsc ludzie uciekają i tak jest.
I
tak
było, no i co z tego?
I się przenoszą.
A my
nie
mamy obowiązek
ma
bronić naszych obywateli. Mamy obowiązek bronić dobrobytu naszych obywateli i to takiego dobrobytu na wcale nie na wygórowanym poziomie. Jeżeli byśmy chcieli teraz nagle przyjąć tych wszystkich ludzi, którzy mają brzydkie kraje, urządzili sobie brzydkie kraje, nie obalili dyktatorów, bo nie umieli, bo coś tam nie ma możliwości, nie ma wody, chcemy ich wszystkich nagle u nas przyjąć, to na całym świecie się pogorszy standard życia do takiego poziomu, który oni znają ze swojego kraju. To jaki to ma sens? Ale... Czyli pogorszysz milionom ludzi żyjącym w Europie, pogorszysz standard życia.
No tak. I to jest właśnie... Można... Oczywiście, że to nie jest fajne pogorszyć standard życia, ale takie myślenie jest, ma w sobie taki element egoizmu i taki niechrześcijański element.
Które myślenie? Moje? No tak. Nie.
Dlaczego?
Bo w chrześcijaństwie jałmużna jest dobrowolnym aktem serca i indywidualnym. Natomiast przymus, państwowy przymus jałmużny, że państwo coś ustanawia wbrew mojej woli, że moimi pieniędzmi będzie finansować przyjmowanie fal imigrantów, to już nie jest jałmużna. Czyli z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego. W chrześcijaństwie i nawet w Koranie też jałmużna musi być aktem osobistym twojego serca i wtedy twoja ręka sięga do twojej kieszeni i dobrowolnie dajesz tyle, żeby tobie to nie zaszkodziło.
No dobrze,
natomiast
ale...
kiedy rząd sięga do mojej kieszeni, to już nie jest jałmużna. Ale, to jest rabunek.
Ale nie, moment, jest, godzisz się na demokrację, czyli na akt woli i akt oddania pewnej sfery działania w ręce demokratycznie wybranego rządu. Więc jeżeli on podejmuje decyzję, to podejmuje decyzję zgodnie z twoją wolą, którą wyrażasz raz na 4 lata.
Tak, ale nie udzieliłem... A, po pierwsze, kwestionuję to, że raz na 4 lata u nas się odbywa proces demokratyczny. On jest tak nazywany, natomiast nie ma... Z demokracją już poza nazwą prawie nic wspólnego. Musiałbym procenty jakoś przeliczyć, ile tam zostało z demokracji, w tej demokracji, którą mamy teraz. Więc kwestionuję to, że ja ich wybieram demokratycznie. Powtórę, powinien być jakiś mechanizm, w Konstytucji Amerykańskiej był, przekazywania konkretnych plenipotencji władzy. Nigdy obywatele Rzeczypospolitej nie przekazywali władzom Rzeczypospolitej ani władzom Unii Europejskiej prawa do finansowania imigrantów nielegalnych, czyli przestępców, którzy złamali nasze prawo. Koncesje dla rządu powinny być bardzo konkretnie określone i w Konstytucji Amerykańskiej zapisy są przede wszystkim na temat tego, czego władzy robić nie wolno. Których rzeczy władza robić nie może. I na przykład 10. poprawka do Konstytucji, jeśli dobrze pamiętam, wywołany do odpowiedzi z nagła, mówi o tym, że wszystko, co są w stanie sobie zrobić Stany w ramach wewnętrznej swojej amerykańskiej struktury, to pozostaje w gestii Stanów, pojedynczych państw, które składają się na Stany Zjednoczone. I władza federalna nie ma prawa robić rzeczy, które są w stanie zrobić Stany, bądź których Stany świadomie zgodą wszystkich 50 członków, nie przekazały do Waszyngtonu.
Ale jest...
Ten temat pojawił się w kampanii wyborczej teraz, tak? Słucham cię?
Nie, no ale jest cały szereg spraw i decyzji, które mogą podejmować, a przede wszystkim mogą podejmować decyzje w trudnych sytuacjach za ciebie i dajesz im takie możliwości. Na przykład, kiedy jest powódź, kiedy jest wojna, kiedy jest zagrożenie bezpośrednie.
Nie.
Tak, bo to wtedy rząd decyduje.
Nikt władzy... Nie. Nikt władzy federalnej w Stanach Zjednoczonych nie przekazał takiej władzy. Czyli na przykład w kampanii wyborczej jeden z kandydatów republikańskich wskazał na to, że FBI jest do likwidacji, gdyż nigdy w historii Stanów Zjednoczonych W momencie powoływania FBI do istnienia, ani później, nie odbył się zgodnie z 10. poprawką do Konstytucji taki akt głosowania, że Stany się zgadzają na to, żeby przekazać to, co potrafiłyby zrobić same doskonale, jakiejś organizacji w Waszyngtonie. FBI jest nielegalne. Ministerstwo Edukacji Amerykańskie, to tam się sekretariat plaple nazywa, dla Polaka łatwiej powiedzieć Ministerstwo Edukacji, też jest nielegalnym bytem, który zarządza całą masą rzeczy w Stanach, podczas gdy Stany mogą to sobie ogarnąć u siebie, na swoim terenie.